I werset 11. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Miłość ich to była miłością matczyno-ojcowską, taką, wiecie, oni byli takimi piastunami. To nie byli, wiecie, władcy, że tymi przyjdź i buty wyczyść, tak, czy coś takiego. Oni sami służyli. Oni sami umywali nogi, tak, duchowo tym ludziom, a nie życzyli sobie, żeby im umywać te nogi, tak. Ale oni to właśnie robili. Oni to robili, wiecie, pod przykryciem Chrystusa. Nie jako władcy i panowie, ale mieli tą nakrycie te, uległości, duchowe nakrycie, tak? Ja tutaj mówię, nie fizyczne, ale duchowe nakrycie uległości Panu i oni tak właśnie wystąpili tam. Oni byli przykryci chwałą Bożą i wystąpili jako taka żywicielka z wielką miłością. I wiecie, ta miłość, oni zdawali sobie sprawę, że są na tak zwanym duchowym rodeo, że tam są cierpienia. Tam jest ogień duchowy, że tam jest Bóg też, ale są cierpienia, że wiecie, to wszystko, że czasami świat tak się chwieje, że nie wiadomo, co się dzieje. I oni zostawili taki zbór. I tutaj dalej on mówi, Paweł, że my nie możemy, trzeci rozdział o tym mówi, zaczyna, że nie mogliśmy tego znieść dłużej, bo chcieliśmy przyjść do was. Raz i drugi, ja Paweł, ale przeszkodził nam szatan. I wiecie, oni wiedzieli, że Tesaloniczanie wsiedli na tego duchowego konia. I tak jak oni jadą i nie mają się czego trzymać często. I jako ci piastunowie, opiekunowie, ich serce się rozrywało, bo chcieli przyjść i zobaczyć, czy jeszcze żyją, czy trwają w wierze. I wiecie, nie mogli, bo diabeł przeszkadza, bo musieli iść, uciekać z miasta do miasta. I nie mogli wytrzymać. I w Atenach tam jest powiedziane, nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego. I zobaczcie, trzeci rozdział, trzeci werset jeszcze mówi, dlaczego? Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie, albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziecie uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go. Zobaczcie, oni wiedzieli, oni zapowiadali, że wsiadamy razem na tego duchowego konia. Że będzie to czy tamto. I oni słyszeli z daleka, co się dzieje w Tesalonice. Widzieli swoje życie. I nie mogli znieść, bo się bali o ich duszę. Tak ich miłowali. I to było bardzo głębokie i takie, wiecie, szczere. I zobaczcie, co on dalej mówi. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, wielkiej potrzeby i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze, bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu. Zobaczcie, bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu. Oni żyliby, ale ich dusze ożyły, bo współbojownicy w Panu trwają, bo Kościół, który założyli w tych, wiecie, prześladowaniach, dalej żyje, dalej trwa w miłości, jak tam jest powiedziane, bo ta miłość braterska w nich była i oni nie potrzebowali ich tego uczyć. I wiecie, oni sami byli w tym prześladowaniu, w walkach, w troskach, i w trosce o nich, i gdy przychodzi ta wieść, mówi, bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu, bo wy jesteście koroną naszej chwały na dzień przyjścia Pana, tam jest powiedziane. Wiecie, tak bardzo ich miłowali i to było tak zwane braterstwo broni, braterstwo ognia, braterstwo działania. To był taki klimat, słuchajcie, nie potrzebowali w kościele fajerwerków. Oni to mieli na co dzień, tą adrenalinę. Mieli tego Ducha Bożego, który płonął i nakazywali, nie gaście Ducha Świętego. Chociaż czasami by się chciało to zgasić i odetchnąć, ale nie gaście Ducha Świętego. I przeżywali prześladowania, wiecie, bo to było w tym, bo to było to dzieło pańskie, które Bóg zaplanował przed wiekami. I to był niesamowity Kościół. To płonęło, to się rozrastało, bo jest powiedziane o tym. I teraz W takim kościele jeszcze jest coś, czego ludzie nie lubią. Wiecie, ludzie, my jako Kościół nie lubimy fermentu, trosk i tak dalej, i tak dalej. Ale te dwa listy są bardzo krótkie. Ale bardzo mało elementów zajmują takich, które są uwypuklone. Tam są takie pojedyncze rzeczy, jak czystość, jak poważanie starszych zboru. Ale to są takie pojedyncze rzeczy. Ale powiem wam szczerze, są cztery, a tak naprawdę trzy rzeczy, które są bardzo, bardzo mocno uwypuklone. I się zdziwicie. Być może. Pierwsza rzecz, której znowu ludzie nie lubią i my, jest tutaj uwypuklona. I wydawałoby się, że w takiej sytuacji wyjątkowej oni mówią, słuchajcie, na zasadzie jest pożar, tak? Wszystko płonie. Ratujcie się, zostawiajcie, wyjeżdżajcie na Majorkę, na Bermudy, tam gdzie tego nie ma, na odpoczynek. A w zasadzie ta sytuacja was zwalnia z pewnych rzeczy, bo jest sytuacja wyjątkowa, tak? Jak jest sytuacja wyjątkowa w kraju, w narodzie, to co się dzieje? Przeważnie wszystkie zakłady pracy zamykane są, tak? Bo jest wojna, bo to, bo tamto. Jest sytuacja wyjątkowa, zanim to wszystko się nie unormuje. Czyli praca taka normalna, codzienna, jakby jest zakłócona. A wiecie, że w tym liście bardzo dużo miejsca zajmuje właśnie nauczanie o tej pracy? I apostołowie w dwóch miejscach jakby siebie stawiają na tym, na przykładzie, że oni są między nimi i oni darmo chleba nie jedli, nie byli im ciężarem, ale sami na siebie pracowali i ułożyli. I tak samo im tam napominali, są trzy, a powiedziałbym tak naprawdę dwa i jedno takie bardzo długie, rozległe miejsce, gdzie napominają, że trzeba pracować. Nawet w kościele, które jest w ogniu, słuchajcie. I przeczytam ten fragment. Drugi Tesaloniczan, na końcu ten właśnie większy fragment o pracy. I od rozdział trzeci, ale od 10 wersetu przeczytam. Nie będę całości, bo to dotyczy pracy. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko rzeczami niepotrzebnymi. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Widzicie? Zobaczcie, w kościele, który jest w ogniu, jest nakaz pracy. My dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie mężczyźni są zniewieściali. Wielu mężczyzn siedzi w domach, pracę traktuje jako hobby, a żony za nich pracują. Żyjemy w takim pokoleniu, gdzie chodzą i nic nie robią, zajmują się rzeczami próżnymi, ładując swoje ciało, cielesność, fizyczne ciało. I zobaczcie, że wtedy, w tych czasach, byli też tacy ludzie. I nie dziwne, bo to byli Grecy, oni byli, wiecie, oni byli bogatymi dosyć ludźmi, majętnymi i zamiast iść, wiecie, i pracować, to woleli leniuchować, tak? Nic nie robić. I tutaj chodzić po domach i roznosić pewne rzeczy niepotrzebne. I potem będziemy o tym mówić. Czyli praca, wiecie, była takim wielkim, wielkim elementem, który tutaj jest nacisk położony. To jest dziwne. Dwa krótkie listy. Do kościoła, który płonie. I jest nakaz pracy. To jest niesamowite. Dalej jest powiedziane tutaj o ludziach. I tutaj trzeci rozdział, żeby nie odwracać kartki od razu. Trzeci rozdział, drugi werset. Mówi, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Zobaczcie, w kościele, który jest w ogniu, jest tak zwany konkor, bo apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy są pośród nich, ale też i pośród Tesaloniczan. I tutaj w kontekście ich nauczania jest powiedziane, że niektórzy ich niepokoili, straszyli jakimiś wyroczniami, mowami, jakimiś listami i tak dalej. Ci ludzie, którzy chodzili, wiecie, po tych domach, to też nie wiadomo, co to za ludzie byli, tak? I generalnie, gdy apostoł pisze w pierwszym do Tesaloniczan, to tutaj drugi rozdział mówi o pobudkach, że my nie głosiliśmy z nieczystych pobudek, z podstępu, z pochlebstw dla ludzi i tak dalej. Wiecie, tak sobie myślę, po co on tyle o sobie mówi im, że oni tak nie postępują? To nie jest sensowne mówienie do kogoś. Gdy ja idę i czyste pobudki mam i wszyscy widzą, że ja mam czyste pobudki, to po co im mówić o tym jeszcze, że mam czyste pobudki? Tak? Że nie mam podstępu w moim nauczaniu. Po co im to mówić? I z tego wynika, że on to mówi na zasadzie kontrastu. To znaczy, że są pośród was tacy, którzy tak robią. A w nas macie wzór, że my tego tak nie robimy. Czyli tam był, wiecie, ten konkret najprawdopodobniej ludzie, którzy nie mają wiary, którzy nie są odrodzeni i którzy posłuchali się pochlebstwami, chciwością, tak jak tam jest napisane, nieczystymi zamiarami. I to był konkret. I zobaczcie, nie tylko ucisk z zewnątrz, ale i wewnątrz. I teraz zastanówmy się nad tym konkolem, nad tymi ludźmi. Wiecie, Pan Jezus kiedyś, nie będę czytał, bo nie ma czasu, ale powiedział takie przypowieść o konkolu i o siewcy, tak? Wyszedł siewca, by siać. Siał, posiał. Zboże wyrosło, przyszli słudzy i patrzą konkol między tym i mówią, Panie, Ty posiałeś czyste zboże, skąd ten konkol jest, tak? A on mówi, to zły przyszedł i nasiał, ale pozwólcie mu rosnąć, żeby wyrywając konkol, przypadkiem nie wyrwać pszenicy, tak? Żeby nie powrywać i nie uszkodzić tego. I potem była wykładnia tego, bo oni śpiewali, Panie, powiedz nam, czego to dotyczy. I on mówi, że świat to jest ta niwa, tak, gdzie on jest tym, który sieje to słowo, to pszenica, to jest lud Boży, synowie światłości, a konkol to jest synowie ciemności, tak? I przy końcu świata przyjdą żeńcy i usuną konkol spośród pszenicy, tak? I tamci zajaśnieją w Królestwie Bożym, ta pszenica. I wiecie, zobaczcie, Pan nie przyjął tego, nie zabrał konkolu. I tak zastanówmy się chwilę, zboże, wiecie o tym. Jest zboże i jest konkol. I co on powoduje? Konkol i zboże rosną z tego samego miejsca, z ziemi. Jeżeli go wyrwiemy, to czasami poderwiemy i pszenicę. I tak się zastanawiałem nad tym, czego to może dotyczyć. W Kościele Jezusa Chrystusa są ludzie niewierzący. I też wierzący. Właściwie powinni być przede wszystkim wierzący, tak? Ale są także niewierzący, którzy nie mają Ducha Bożego, nieodrodzeni z Boga. Oni nie są często winni, że tu są. Po prostu są z różnych powodów. I co nas łączy często z nimi? Ziemia, tak? Może to być rodzina, może to być przyjaciel. No nie wiadomo, jakieś więzy ziemskie, rodzinne są tutaj. I teraz czemu Pan nie bierze ich często? Dlatego, że widzicie, wierzący mogą być zgorszeni, gdy się okaże, że mój przyjaciel albo ktoś z mojej rodziny jest tym konkolem. Wiecie, bo sumienie człowieka jeszcze jest wrażliwe. My żyjemy jako ludzie ziemscy i często patrzymy ziemsko. I Pan troszczy się o nasze sumienie, o nasze życie i pozwala często jednym z drugim być, tak? Bo są więzy, nas jeszcze tu łączą ziemskie, przyjaźń, tak? Rodzinne więzy, jakieś czasami duchowe związania są, nawet nie wiemy, nieświadomi jesteśmy. I Pan pozwala, by to było, żeby, wiecie, konkol był oddzielnie, ale żeby pszenica sobie, wiecie, rosła i nie była naruszona. I w dniu ostatecznym, gdy Pan to rozdzieli, gdy będzie wieczność, to już nie będzie problemu. Dopiero wtedy to nastanie, tak? I jak działa konkol? Konkol działa tak, że nie ma światła. Że światło jest utrudnione, tak? Dostęp do pszenicy. On też wysysa tam ziemię. I wiecie, konkol to są ludzie, którzy są ludźmi świeckimi. Oni mają wnętrze świeckie. Oni mogą być religijni, ale myślą według starego Adama. Według starego człowieka. Oni przychodzą i mogą mówić religijnie, ale mogą powodować w nas, że będziemy mieli niechęć na przykład do chodzenia na społeczności, wypaczone poznanie Słowa Bożego. Wiecie, bo oni będą mówić, jak świat mówi. To będzie bardzo ładne. Czasami nawet dla nas takie, wiecie, fajne. No. Ale tak jak świat mówi, bo konkol ma naturę świata. Konkol ma naturę starego Adama. To nawet nie są chrześcijanie cieleśni, tak? Żyjący według natury starego świata. Ale to są w ogóle ludzie nieodrodzeni. To jest konkol. I powiem wam szczerze, dlaczego konkol jest? Ten obraz jest również w Starym Testamencie. W Sędziów, gdy Izraelici zdobywali ziemię, wiecie o tym, że nie wytępili wszystkich narodów, tak? I Pan to im zarzucił, posłał anioła swojego i powiedział, ponieważ wyście nie usunęli tych narodów spośród siebie i ja ich nie usunę spośród was. Ale tam były dwa powody, dlaczego ich nie usuną. Po pierwsze, nie usuną dlatego, żeby oni, dalsze pokolenia, nauczyli się toczyć wojny. Wojny toczyć. Bo Izraelici wychodzili tak wchodzili w takiej atmosferze wojny, bitwy. To był jeden powód, żeby przyszłe pokolenia, tak, uczyły się wojny, walki, a drugi to był powód, żeby sprawdzić, czy będą przestrzegać Słowa Bożego. I teraz zobaczcie, że to tak działa. Bo konkol przychodzi i mówi do ciebie to, i ty masz dwie rzeczy. Albo przyjmiesz i będziesz uszy, tak, uchylał i to przyjmował, albo powiesz, nie, to jest mój przyjaciel, może moja rodzina, ale ja będę postępował według Słowa Bożego. I to jest pewne prześladowanie, to jest pewien ucisk. Widzicie, Bóg nie chce, byśmy byli takie rozlazłe, bezwiedne stwory, ale chce, żebyśmy podjęli co? Bitwę o wiarę. Bój o wiarę. Żebyśmy podjęli walkę o wiarę. Naszą, która została przekazana. I mamy opierać się tym zjawiskom w Kościele. Często bez wyrzucania tych ludzi, bo nie ma powodu nawet, by ich wyrzucić, tak? Ale opierać się. Opierać się, walczyć. I Pan sprawdza, czy ja z taką osobą, co przychodzi, wiecie, mi mówi rzeczy z internetu, z telewizji i tak dalej, i tu zachwala i nawet mówi, że to jest Boże, czy ja to łyknę, przyjmę i popłynę sobie za tym, czy powiem nie, ja mam Słowo Boże i mi to wystarczy. To jest walka, to jest wojna. Toczenie bitwy, żebyśmy nie byli, wiecie, jak tacy rozlazłe takie, no nie wiem, jakieś ślimaki, tak, duchowe, które po prostu ktoś przejdzie, nadepnie i koniec. Ale żebyśmy byli mocni w Panu i mieli udział w tej Jego walce. I kończąc to słowo, jak myślicie, w takim kościele o czym najwięcej było mowy? Dwa krótkie listy. O czym najwięcej apostoł Paweł wspominał? No tak pomyślmy chwilę. Jak myślicie, w takim kościele zakładanym na początku czasów ery Kościoła, gdzie ogień płonie, gdzie nie ma tej nudy i tego wszystkiego, o czym najwięcej mógł Paweł wspominać? Tak naprawdę, wiecie, 7 miejsc. 7 razy. A 2 miejsca tak bardzo rozległe są poświęcone temu tematowi. O przyjściu Jezusa Chrystusa. Początek czasów, słuchajcie. Kościół się tworzy. Ogień się pali. Ale temat wiodący to jest przyjście Jezusa Chrystusa. I zabranie Go. To jest niesamowite. 7 razy. Ja po prostu jak to wypunktowałem, to aż po prostu wiecie, no bo pracę to tam było pełno. Ale 7 punktów. I to za każdym razem wspomina. Na dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Tam to sformułowanie jest chyba ze 3 czy 4 razy w kontekście i kilka takich większych rzeczy. I słuchajcie, widzicie, i jeszcze o jednej rzeczy w kontekście tego, to jest 5 razy było powiedziane o sądzie i gniewie Bożym. To są tematy, które w dzisiejszych naszych kościołach, które żyją takim snem, trochę, to jest zaniedbywane. Ale w tym kościele to było wiodące, bo on mówi, że ponieważ wy cierpicie, tak, to sprawiedliwą rzeczą u Boga jest okazać gniew i sąd na tymi, którzy wam ucisk niosą i cierpienia, a wam dać odpocznienie, tak, i zbawienie dusz waszych. I mówił tu o sądzie i o Izraelitach, w sądzie Żydów, którzy odrzucili Chrystusa tam w tych tekstach. Już tego też nie będę czytał, bo nie ma czasu. I o sądzie nad ludami, nad tymi narodami, które uciskały Tesaloniczan, tych pogan, którzy ich uciskali. I to było niesamowite, że widzicie, ten Kościół żywo czekał na Jezusa Chrystusa. Tak Duch Boży, ich serca, wiecie, tak te serca były przez Ducha ukształtowane, że oni żyli tak, jak Piotr powiedział, że u Pana 1000 lat, jak jeden dzień. I oni tak żyli. Że ten dzień trwa. I wiecie, kiedy przyjdzie Pan? Dzisiaj. Nie za 1000 lat. Nie za 100 lat. On przyjdzie dzisiaj. I wiecie, ten dzisiaj dzień trwa. On jest dzisiaj. I w tym dniu, dzisiaj, wielu ludzi odeszło do Pana w mękach i cierpieniach. Ich dusze są pod ołtarzem. Jak czytacie w objawieniu, to poniżej ołtarza Bożego Krzyża, o którym mówię, ołtarza duchowego, są dusze, które zostały zabite dla imienia Pana, jako męczennicy. I oni tam przebywają. I ten dzisiaj, ten dzień trwa nadal. I oni żyli dzisiaj. Jakby to był jeden, jedyny dzień w życiu naszym. Oni nie żyli tym jutrem, tylko żyli dzisiaj. I Pan Jezus tak mówił, że nie troszcie się o te rzeczy, co będą jutro. Ale o to, co jest dzisiaj, o ten dzisiejszy dzień. Bo on ma, wiecie, bo trosk ma wystarczająco dużo ten dzisiejszy dzień. Tym dniem żyjcie dzisiaj. I oni żyli dniem dzisiejszym. I oni oczekiwali Jezusa Chrystusa dzisiaj. Czyli tak żyli, jakby on dzisiaj miał przyjść. I tego nam wszystkim życzę. I tak podsumowując ten temat, nie będę tego czytał, tu jest dwa fragmenty o czasach eschatologicznych. O Dniu Pańskim, Dniu Sądu Bożego, o przyjściu Antychrysta, o tych rzeczach, które się tam będą dziać. To nie jest moim tematem, ale jedno chcę tutaj zaznaczyć. My czasami Dzień Pański oddzielamy od przyjścia Jezusa Chrystusa po Kościół. Natomiast Paweł, szczególnie w 2 Tesaloniczan, drugi rozdział jednak trochę przeczytam, mówi tak. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I tak dalej, i tak dalej. I on mówi coś takiego. Ale wy nie jesteście jak ci, którzy śpią, tak? Aby ten dzień was zaskoczył. Czyli to słowo mówi o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa na spotkanie i tego spotkania naszego z Nim, ale w kontekście jest użyte Dzień Pański. To znaczy, że ten sąd nad narodami i ten Dzień Pański i spotkanie nasze z Chrystusem, one będą jakby... Tutaj on tak mówi, że to jest w tym samym czasie. Tak? Ja tutaj nie robię doktryn. Tak? Tylko mówię, że w tym momencie to jakoś łączy. To spotkanie z sądem Bożym nad narodami i tak dalej. I jeszcze jeden werset dotyczący tego chcę jednak przeczytać. Zobaczcie, 1 rozdział, 10 werset 2 listu do Tesaloniczan. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwo naszemu uwierzyliście. Podziwianym przez wszystkich. Podziwianym przez wszystkich. W niebie nie będzie nudy. Sam widok Jezusa Chrystusa będzie powalający. On będzie po prostu, wiecie, tak, to jest coś niesamowitego. Móc widzieć Pana. Móc się sycić Jego widokiem. Sycić się widokiem Ojca i stać w świątyni Bożej cały czas, wiecznie. Nie wychodząc nigdy z niej. I tak jest powiedziane, że niektórzy tak będą żyć. Tam w niebie. Podziwiany. Widzicie, dla nich Ojciec, Syn i Duch Święty to nie była teologia Trójcy. To było samo życie. To było samo życie. To było samo oczekiwanie. To było coś prawdziwego, godnego pożądania, a nie nudnego wysiedzenia na społeczności. To był taki Kościół żywy. I zakończę to słowo tymi napomnieniami, takim dłuższym czytaniem ze słowa, abyśmy to też przyjęli do siebie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział od 12 wersetu. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych. Pocieszajcie bojaźliwych. Podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się módlcie, bez przestanku zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. Amen.